Dzień dobry. Szanowni Państwo, od zakończenia II wojny światowej minęło już kilkadziesiąt lat i coraz mniej wśród nas tych, którzy mogliby na bazie osobistych doświadczeń opowiedzieć nam o latach 1939-1945. W tej sytuacji tym cenniejsze są publikacje zawierające bezpośrednie relacje świadków historii. O jednej z nich chciałbym dziś porozmawiać z naszymi gośćmi. A są nimi pan konsul generalny RP w Monachium, Jan Malkiewicz. Kłaniam się panie konsulu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Salezjanin, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Kłaniam się. Dzień Boże, witam serdecznie.
Oraz pan dr Rafał Sierchuła z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Dzień dobry, witam Państwa.
Przedmiotem naszej dzisiejszej debaty jest książka zatytułowana Listy z KL Dachau Wiktora Jacewicza, salezjanina. Książka, która została wydana nakładem wydawnictwa IPN, zawierająca, jak już sugeruje sam tytuł, listy tego niezwykłego kapłana, o którego życiorysie również dzisiaj porozmawiamy, nie tylko w kontekście okupacyjnym, ale nieco szerzej. Ale zanim przejdziemy do pochylania się nad sylwetką i przeżyciami księdza Jacewicza, bardzo bym prosił pana doktora o powiedzenie kilku słów na temat okoliczności powstania książki.
Książka powstała dzięki współpracy z jednej strony Salezjan, którzy przede wszystkim ksiądz dr Jarosław Wąsowicz w swoim archiwum, archiwum salezjańskim inspektorii pilskiej w swoich zasobach posiada spuściznę po naszym bohaterze, w tym również jego listy i korespondencje z KL Dachau do Polski, do rodziny, do siostry konkretnie. Dzięki naszej współpracy podjęliśmy zamiar wspólnie z kolegami, o których za chwilę powiem, opublikowania tej bardzo cennej publikacji źródłowej, której, tak jak dzisiaj było wspomniane, daje ono świadectwo przeżyć w tym jakże strasznym miejscu, jakim było koncentracjonlager Dachau. Aby ta książka powstała, zgromadziliśmy, tak jak wspomniałem, kilku badaczy, którzy pochylili się nad tą publikacją źródłową. Były to przede wszystkim osoby związane z kręgiem salezjańskim. Doktor Jacek Brakowski, który był biografem księdza Jacewicza. Wspomniany doktor Jarosław Wąsowicz, który był redaktorem tej publikacji, oraz dwóch pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Pan Krzysztof Kolasa, archiwista z Instytutu Pamięci Narodowej z Oddziału Łódzkiego, który przystosował te listy do naszej bardzo trudnej i skomplikowanej instrukcji wydawniczej. I moja skromna osoba, która z jednej strony wspierała i wypełniała luki przypisowe w tej publikacji, jak również byłem taką osobą, która koordynowała fizyczne wydanie tej publikacji, konsultując się raz to z korektorem, panią Izabelą Baran, która dokonała korekty tej publikacji, tudzież z naszym wydziałem wydawniczym, jak również prowadziłem konsultacje z recenzentami, którzy tą książkę przedstawili, opisali i niejako pozwolili nam na jej ukazanie się, księdzem doktorem Janem Pietrzykowskim, profesorem UKSW oraz doktorem habilitowanym Karolem Sacewiczem z Instytutu Pamięci Narodowej w oddziale z Olsztyna. Także ta publikacja składa się z trzech części wprowadzenia, które napisali księża Jacek Brackowski i ksiądz Wąsowicz oraz notę edytorskie Krzysztofa Kolasy i Jarosława Wąsowicza, 87 listów z Dachau. I do tego w tej książce znajdziecie Państwo również bibliografię dotyczącą obozu koncentracyjnego oraz wybrane aspekty fotograficzne, aneks fotograficzny przedstawiający zarówno naszego bohatera, jak i dostępne w zasobie IPN-u i Inspektorii Salezjańskiej w Pile zdjęcia z okresu, kiedy ten obóz został zajęty, wyzwolony przez armię generała Pattona.
Panie doktorze, a co wiemy o bohaterze książki, o tym etapie jego życia, który był jeszcze przed wybraniem drogi salezjańskiej, zanim wstąpił on na drogę salezjańską? Kim był Wiktor Jacewicz, krótko mówiąc?
Wiktor Jacewicz urodził się 26 października 1909 roku w Petersburgu. My to określamy jako pokolenie Polski niepodległej, pokolenie tych osób, które przyszło na świat jeszcze w okresie zaborów, kiedy Polska była rozdarta pomiędzy Rosję, Austro-Węgry i Niemcy, i którym w tym okresie, kiedy to Polska wybiła się na niepodległość, po odzyskaniu niepodległości, rodzina Jacewiczów zamieszkuje w Grajewie na Mazurach. W wieku 23 lat rozpoczyna się epopeja księdza Jacewicza, wstąpienie do zakonu salezjańskiego i przez 7 kolejnych lat kolejne jego losy związane są z Salezjanami. Przechodzi formację, pracuje z młodzieżą. W roku 1939, 21 sierpnia otrzymuje święcenia zakonne, przygotowuje się do wyjazdu do Krakowa, aby podjąć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, i w tym momencie los zmienia jego historię, tak jak historię całego naszego kraju. Wybucha wojna i jego losy zaczynają się toczyć zupełnie pod innym kątem, w innej perspektywie. Wojna, okupacja sprawia, że zamiast do Krakowa trafia zupełnie gdzie indziej.
No właśnie, o to zupełnie gdzie indziej. Chciałbym zapytać teraz księdza doktora, w jaki sposób, w jakich okolicznościach ksiądz Jacewicz trafia do KL Dachau i jakie są jego obozowe losy?
Tak jak wspomniał przed chwilą pan doktor Sierchuła, pod koniec sierpnia kleryk Wiktor Jacewicz złożył profesję wieczystą w Różanym Stoku koło Grodna. Później powrócił do Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie przez ostatni rok odbywał tak zwaną asystencję, czyli praktykę duszpasterstwo-wychowawczą. Angażował się między innymi w działalność harcerską. No i w Aleksandrowie zastał go wybuch II wojny światowej. 4 września z innymi współbraćmi wyruszył w drogę, uciekając przed frontem. Trafił najpierw do Warszawy 8 września, później do Sokołowa Podlaskiego i ostatecznie Salezjanie zdecydowali po konsultacjach z przełożonymi, że będą powracać do swoich placówek zakonnych. W przypadku Wiktora Jacewicza było to tyle skomplikowane, że miał udać się na studia teologiczne do Krakowa. I ostatecznie wraz z innymi klerykami nie znalazł się w Krakowie, ale w Płocku, w naszym zakładzie salezjańskim, sierocińcu w Płocku, bo tam pojawiła się możliwość kontynuowania studiów w diecezjalnym seminarium płockim. Rzeczywiście w październiku Wiktor Jacewicz rozpoczyna studia na pierwszym roku teologii. Można powiedzieć, że przez kolejne miesiące cały czas cudem unika aresztowania, ponieważ z innym klerykiem, Henrykiem Ignaczewskim, chociażby odwiedzają wspomniany Aleksandrów Kujawski, to od Płocka jest stosunkowo niedaleka odległość. Ignaczewski pochodził z Aleksandrowa. Przybywają do tego miejsca i okazuje się, że 15 października 1939 roku wszyscy Salezjanie z zakładu zostają aresztowani, przewiezieni do Fortu VII w Toruniu, później do Górnej Grupy i cała piątka współbraci zostaje rozstrzelana. Rzeczywiście to wstrząsnęło Salezjanami, bo po księdzu Ignacym Błażeckim rozstrzelany w Piaśnicy. No to były pierwsze ofiary II wojny światowej. No i można powiedzieć, że nic w kolejnych tygodniach nie zapowiadało katastrofy. Katastrofa rozpoczęła się mniej więcej w grudniu 1939 roku, kiedy Niemcy najpierw zamykają seminarium duchowne w Płocku i później wiosną następują aresztowania duchowieństwa na tym terenie. Salezjanie zostali aresztowani 8 kwietnia 1940 roku. To było czterech kleryków, którzy właśnie studiowali teologię w Płocku, trzech z nich, jeden odbywał asystencję w zakładzie salezjańskim i po kilku dniach więzienia ostatecznie trafiają do obozu przejściowego, koncentracyjnego, tutaj spory są wśród historyków, do Działdowa, właśnie z duchowieństwem diecezji płockiej. Dość wspomnieć, że tam chociażby było więzionych dwóch biskupów płockich, biskup Leon Wetmański i Nowowiejski, którzy później zostali wyniesieni na ołtarze w gronie 108 męczenników. W każdym razie po kilku dniach część z więzionych w Działdowie duchownych została wsadzona w wagony i po całej dobie jazdy w nocy z 19 na 20 kwietnia 1940 roku wszyscy trafili do KL Dachau. Ale to, można powiedzieć, nie jest koniec wędrówki Jacewicza po obozach, bo po miesiącu, po odbyciu kwarantanny, wszyscy klerycy, ponieważ są stosunkowo młodzi, zostali przetransportowani do Mauthausen-Gusen, do Gusen, gdzie tworzono obóz koncentracyjny od podstaw, więc potrzeba było silnych ludzi do pracy. I tam Jacewicz trafia 26 maja i przebywa do 8 grudnia. Tutaj następuje rozdzielenie. Klerycy pozostali, a więc Dunek, Jezierski, Pawlaczyk zostają w Mauthausen-Gusen już do końca, aż do wyzwolenia obozu. Szczęśliwie przetrwali ciężką katorżniczą pracę w kamieniołomach. Natomiast 8 grudnia Jacewicz zostaje z powrotem odesłany do KL Dachau i tutaj przebywa także do wyzwolenia obozu do 29 kwietnia 1945 roku. Można by powiedzieć, że kiedy patrzymy na te kolejne lata jego obozowego życia, że one są takie bardzo charakterystyczne dla wszystkich duchownych, którzy byli więzieni w tym niemieckim obozie koncentracyjnym. Dodajmy, że po rozpoczęciu wojny ten pierwszy w ogóle obóz koncentracyjny utworzony przez Niemców stał się obozem szkoleniowym i po 1939 roku zaczęto zwozić tutaj zwłaszcza duchownych z różnych podbitych przez Niemców krajów. Oczywiście największą grupą byli tutaj Polacy. No i Wiktor Jacewicz przechodzi wszystkie etapy katorżniczej pracy, tak zwanych przywilejów, chorób, które i mały się więźniów w końcowym etapie swojego pobytu w Dachau przeszedł bardzo ciężko tyfus. W każdym razie specyfika jego pobytu i ta różnica od kapłanu polega na tym, że on cały czas był klerykiem, a więc uczestniczył też w tajnych wykładach organizowanych w Dachau i uczestniczył również w udzielaniu tajnym, udzielaniu Komunii Świętej innym więźniom, był takim obozowym tercycjuszem. Od pewnego momentu księżom polskim zabroniono odprawiania mszy świętej, więc inni księża i klerycy starali się Pana Jezusa zanieść wszędzie tam, gdzie to było potrzebne. Ponieważ był silnym mężczyzną, pomimo pomimo tych niedogodności obozowych, tych wszystkich represji, które były stosowane wobec duchownych, no starano się jakoś organizować też życie kulturalne. Tutaj warto zwrócić uwagę, że kleryk Wiktor Jacewicz był członkiem obozowej drużyny piłkarskiej, tam się odgrywały takie obozowe rozgrywki, był jednym z wiodących zawodników drużyny polskich księży. No i szczęśliwie doczekał wyzwolenia, tak jak mówiłem, 29 kwietnia 1945 roku. Przez te lata również Jacewicz starał się utrzymywać kontakty ze zgromadzeniem właśnie przez swoją siostrę, Urszulankę Stanisławę Jacewicz. Ten zespół, te listy, które prezentujemy w naszej publikacji, one się zachowały tylko dlatego, że jego siostra skrupulatnie je zbierała i po wojnie zwróciła je księdzu Jacewiczowi, kiedy już zajął się badaniem martyrologii duchowieństwa w czasie II wojny światowej. No i z tych listów właśnie wynika, że był bardzo chłonny wiadomości o tym, co się dzieje w zgromadzeniu. Często te wiadomości są zaszyfrowane. Dużo, dużo pracy nas kosztowało, żebyśmy zorientowali się, odnaleźli klucz czytania tych listów. No ale te listy też pokazują całą skalę pomocy, jaką w Polsce organizowano dla duchownych, starając się im do dachu wysyłać paczki, ciepłe odzienie, więc rzeczywiście pod wieloma względami te listy, myślę, są bardzo ważne i uzupełniają też naszą wiedzę, w przypadku Zgromadzenia Salezjańskiego na pewno, naszą wiedzę na temat historii dziejów salezjanów w Polsce pod okupacją niemiecką, ale myślę, że także dołączają do całego grona już opublikowanych listów, chociaż nam się rzeczywiście udało pokazać zbiór pełny, a więc od pierwszych niemal chwil pobytu w Dachau, aż po wyzwolenie obozu.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu doktorowi. Tu parokrotnie w wypowiedzi księdza doktora powróciła ta budząca grozę nazwa KL Dachau. Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Byłbym zobowiązany panu konsulowi, gdyby zechciał w kilku słowach opowiedzieć o specyfice właśnie tegoż obozu.
No, to jest jeden z najciekawszych obozów koncentracyjnych, bo to właściwie jest matka, jeśli nie ojciec wszystkich obozów, jakie powstały zarówno na terenie Rzeszy Niemieckiej, jak i na terytoriach okupowanych, między innymi Polska. To tutaj w 1933 roku, zaraz po zdobyciu władzy, dekretem Himmlera obóz koncentracyjny powstał w marcu. Pierwszy komendant obozu nie był nim długo, ponieważ od czerwca jego miejsce zajął Theodor Eicke i to był niezwykle sprawny organizator, zasłużony wewnętrznie dla partii NSDAP, członek SS i on właściwie tworzy wzorzec. Sam mówi, że to będzie Muster KZ, czyli wzorcowy obóz koncentracyjny, ale w bardzo niedobrym sensie. To znaczy tworzy podwaliny zarówno urbanistyki całego obozu, zaplanowania, jak i architektury, jak i regulaminu wewnętrznego. Nie dosyć na tym, tworzy specjalną formację oddziałów wewnętrznych Totenkopf, które nadzorują obóz koncentracyjny i w miarę upływu czasu, aż do końca wojny, oddziały Totenkopf liczyły sobie 24 tysiące żołnierzy. Równocześnie Eicke tworzy w późniejszym już czasie dywizję SS, też o nazwie Totenkopf. Był to niezwykle uzdolniony organizator z niskim wykształceniem, uczestnik I wojny światowej. Jednakże to on tworzy tak naprawdę podwaliny organizacyjne i ideologiczne poprzez stworzenie regulaminu wewnętrznego dla obozu koncentracyjnego, w którym to regulaminie był położony nacisk na dehumanizację całkowitą ludzi, Absolutnie no, sprowadzenie SS-manów do roli tutaj übermenschów, a więźniów obozu koncentracyjnego jako podludzi. To jest jedna rzecz, z czego to się wzięło. Druga rzecz, że pierwszymi więźniami obozu koncentracyjnego byli faktycznie Niemcy. To byli przeciwnicy polityczni narodowych socjalistów, którzy trafili do obozu natychmiast po przejęciu władzy w 1933 roku. Do nich zaliczymy przede wszystkim socjalistów, komunistów, chadeków, wszystkich tych, którzy no, weszli na margines życia politycznego i społecznego III Rzeszy. W krótkim czasie dołączają też do nich Żydzi, Świadkowie Jehowy, homoseksualiści i ta grupa osób stale się powiększa w miarę upływu czasu. Po oczywiście 1939 roku do obozu trafiają ludzie z terytorium podbitych. Między innymi można powiedzieć, że obóz koncentracyjny jest dedykowany właśnie dla księży i duchowieństwa, a również z terenu Polski. Trzeba powiedzieć, że koncentracjon Lager Dachau nie był obozem zagłady. Tutaj powstały pewne koncepcje tego wszystkiego. Był to wzorzec, natomiast nie było tu komory gazowej, która by funkcjonowała od konferencji w Wannsee, wtedy kiedy podniesiono kwestię ostatecznego rozwiązania. Więźniami obozu w Dachau nie byli głównie Żydzi. Tutaj więziono ludzi z całej Europy, ale głównie Polaków, prawda, księży polskich. Także ten obóz miał swoją bardzo wielką specyfikę, również na przykład jeżeli dotyczy badania medyczne, to tutaj to był jeden z pierwszych obozów właściwie, których zaczęto przeprowadzać eksperymenty pseudomedyczne na więźniach. A zleceniodawcami tych eksperymentów były instytucje jak SS, jak wojsko, ale również instytucje badawcze i koncerny farmaceutyczne. To jest bardzo ciekawe. Równocześnie dopiero w 1944 roku powstał tutaj blok kobiecy, także więźniowie byli no, płci męskiej głównie, co też świadczyło o specyfice tego obozu. I tutaj nie chodziło o, to nie był Vernichtungslager, czyli o obóz zagłady. To był obóz dla więźniów, który skazano na fizyczne wyniszczenie, to też trzeba powiedzieć. Umierali tu ludzie też w wyniku rozstrzelania i fizycznej przemocy, ale w wyniku chorób, powikłań z tych chorób i w wyniku wycieńczenia fizycznego organizmu. To były najczęstsze przyczyny śmierci w KL Dachau.
Bardzo serdecznie dziękuję panie konsulu za to zarysowanie w tak szeroki, a przy tym pogłębiony sposób tematyki związanej właśnie ze specyfiką tego obozu, do którego trafił Wiktor Jacewicz. A ja pozwoliłbym sobie jeszcze na momencik powrócić do księdza doktora z takim oto pytaniem, na ile losy Wiktora Jacewicza, kleryka Wiktora Jacewicza były typowe, charakterystyczne dla ogółu polskiego duchowieństwa tamtych czasów?
No to rzeczywiście był bardzo trudny okres dla duchowieństwa, nie tylko rzymskokatolickiego, ale także innych wyznań chrześcijańskich, ponieważ naziści programowo zwalczali religię chrześcijańską i Kościół znalazł się o tyle trudnej sytuacji, zwłaszcza na terenach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej, że stopniowo ograniczano możliwości jego działalności, wyrugowano język polski z nabożeństw, ale też aresztowano bardzo dużą część księży. Niekiedy to było nawet, jak w przypadku zwłaszcza diecezji chełmińskiej, ponad połowa ogólnego stanu duchownych, tak samo w Wielkopolsce, w tych diecezjach, które obejmowały tereny Wielkopolski, znalazły się na terenach III Rzeszy. Więc w tym sensie to, co przeszedł Wiktor Jacewicz, właśnie było typowe dla tej grupy duchownych. No i też to jest ważne, że podobnie jak wielu innych księży, jego droga martyrologii odbywa się właśnie w obozie przejściowym. Najpierw duchowni byli przeważnie aresztowani, jeżeli nie rozstrzelano ich w jakichś egzekucjach, odsyłano ich do obozów przejściowych i stamtąd wywożono do KL Dachau głównie, ale też do Auschwitz i innych obozów zagłady. Więc można powiedzieć, że zalicza się także do tej grupy duchownych, którzy w zasadzie całą okupację spędzili w obozach koncentracyjnych. Ta grupa kleryków salezjańskich, która została aresztowana w Płocku, w zasadzie 5 lat przebywa w obozach i co jest ciekawe, wszyscy ten obóz przeżyli. To już nie jest typowe, bo wiemy, że śmiertelność w Dachau, w Auschwitz była bardzo duża. Większość salezjanów, którzy byli więzieni w KL Dachau, niestety poniosła tam śmierć męczeńską. Ci młodzi ludzie przetrwali, udało im się przetrwać, ale też przechodzili przez te właśnie etapy, bo życie obozowe w KL Dachau nie było takie same przez cały okres okupacji. Ono się zmieniało. W pewnym momencie Niemcy pozwolili zbudować kaplicę obozową. Tutaj na przykład duży wkład w jej wystrój ma jeden z salezjanów niemieckich, ksiądz Schmidt, który był też więziony w KL Dachau. Tam byli też również więzieni salezjanie z Czech, z Austrii, a więc można powiedzieć, że dość spora grupa, oczywiście najwięcej Polaków. Kiedy się te przywileje skończyły, tak jak mówiłem, no, polscy duchowni, którzy byli głównie zgrupowani w barakach 28 i 30, Jacewicz przez różne okresy zamieszkiwał w obu tych barakach, no, byli inaczej traktowani niż duchowni z innych krajów, o wiele gorzej, wyznaczano im gorszą pracę, znęcano się nad nimi, poddawano ich eksperymentom medycznym, o których mówił pan konsul. Tych, którzy byli słabi, chorowali, kierowano na tak zwane transporty śmierci do zamku Hartheim. Kilka takich transportów się odbyło, gdzie byli zagazowywani. W komory gazowej w Dachau nie było, ale właśnie tam wywoziono duchownych, tych, którzy zasłabli na zdrowiu, podupadli. I to rzeczywiście były dosyć dramatyczne okoliczności tych transportów, bo Niemcy oczywiście nie mówili, gdzie ich wiozą, tylko że jadą na rekonwalescencję do lepszych warunków, żeby podreperować zdrowie. W każdym razie no, Jacewicz przeszedł te wszystkie obozowe etapy, tak jak mówiłem, również i on zachorował na tyfus, brał udział w tej, najpierw w tej grupie duchownych, którzy też pomagali na pierwszym etapie chorym, takim bohaterem tego okresu i tej charytatywnej działalności jest błogosławiony ksiądz Wincenty Frelichowski, któremu się niestety nie udało przeżyć i ta pomoc chorym na tyfus wykończyła jego organizm. Dzisiaj też jest błogosławionym męczennikiem. Wspominam go nieprzypadkowo, bo na pewno wiemy, że Jacewicz przez pewien czas mieszkał razem z księdzem Frelichowskim, a po drugie na pewno łączyły ich wspólne zainteresowania harcerstwem. Dzisiaj ksiądz Frelichowski jest patronem polskich harcerzy, natomiast ksiądz Jacewicz przez całe swoje życie jako kleryk, jako ksiądz angażował się w działalność harcerską. No i starał się włączać, tak jak już to mówiłem, na tyle, na ile mógł w różne inicjatywy, które no, w tym całym piekle Dachau no, stwarzały jakiś promyk nadziei, takiej namiastki jakiejś normalności. No, to tam księża próbowali organizować życie kulturalne, wystawiali jasełka Misterium Męki Pańskiej. Znana jest właśnie szopka w Dachau, przygotowana też przez salezjanina księdza księdza Kasprzyka, który po wojnie już nie wrócił do Polski i większość swojego życia, do końca swojego życia pracował w Brazylii jako misjonarz. Ona została w pewnym momencie wydana nawet przez polskie nagrania, a więc no coś próbowano robić. Do takich działań również należały zawody sportowe, o których wspominałem. A więc tą historię księdza kleryka wówczas Jacewicza można w jakiejś mierze określić mianem takiej typowej dla tych księży, którzy znaleźli się w obozach. Chociaż no to, że był klerykiem i nie był księdzem, jakoś inaczej układało jego losy, zwłaszcza po wyzwoleniu, bo przecież większość, znaczna część księży pozostała jeszcze przez jakiś czas na terenach Niemiec, angażując się w duszpasterstwo Polaków. Mam nadzieję, że uda się zaplanowaną już przez pana doktora Sierchułę konferencję naukową na ten temat odbyć. COVID nam przeszkodził, ale to są też ciekawe wątki. Natomiast Jacewicz przyjmuje frajmanie, niższe święcenia i musi wracać do Polski, żeby kontynuować formację. I w tym sensie już nie ma możliwości włączenia się przez te kolejne lata w to wszystko, co się działo z dachołowczykami w Niemczech, we Francji, także w innych krajach europejskich.
Bardzo serdecznie dziękuję, księże doktorze, i tutaj może odwołam się teraz do wywołanego przez księdza doktora, pana doktora Sierchuły, z pytaniem o powojenne, dalsze losy kleryka, a później już księdza Wiktora Jacewicza.
Po powrocie do Polski rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak jak to było, takie miał plany przed wybuchem wojny, takie plany miało zgromadzenie wobec niego. Kończy studia z tytułem magisterskim, pracę magisterską pisze na temat harcerstwa. W roku 1947 przyjmuje święcenia kapłańskie i zgodnie z charyzmatem zakonu Salezjanów rozpoczyna działalność wśród młodzieży, działalność też duszpasterską. Ta początkowa działalność związana z młodzieżą w latach stalinowskich kończy się niestety likwidacją zakładów, które Salezjanie w tak ciężkim trudzie budowali w okresie międzywojennym. Reżim komunistyczny ma monopol na edukację i te placówki są likwidowane. Uniemożliwia im się ekspansję czy też oddziaływanie na młodzieży. Tutaj rozpoczyna się kolejny etap działalności już duszpasterskiej w parafiach, których obejmuje swoją posługę ksiądz Jacewicz. I to jest jak gdyby jeden model, w którym funkcjonuje nasz bohater. Natomiast ten, o którym najbardziej nas interesuje, to jego przeżycia i jego działalność związana z tym miejscem, w którym był, czyli z wspomnieniem obozu koncentracyjnego, wspomnieniem jego braci, którzy zginęli, ale również księży. Od 1947 roku jest zaangażowany w takim Komitecie Księży Polskich Więźniów obozu Dachau. Ten komitet, którego jest sekretarzem, w którym pisze artykuły w biuletynie informacyjnym, jest takim środowiskiem duchownym, kapłańskim, zakonnym, w którym ta pamięć o represjach jest żywo kultywowana poprzez wspieranie finansowe osób, które ucierpiały, poprzez modlitwę, poprzez organizowanie pielgrzymek, przede wszystkim pielgrzymek do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, gdzie te inicjatywy księży dachałowców skutkują tym, że powstaje muzeum, powstaje archiwum, powstaje specjalne miejsce, które w sposób definitywny i mocny przekazuje świadkom historii, ale też obecnym Polakom to miejsce, tą martyrologię osób, które poniosły śmierć w okresie II wojny światowej. I to zaangażowanie również historyczne, społeczne budzi wielkie zainteresowanie, aby historię martyrologii polskiego duchowieństwa w sposób możliwie pełny w tych latach naświetlić i pokazać. Stąd w 1968 roku na życzenie Episkopatu Polski i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego ksiądz Jacewicz wspólnie z księdzem Janem Wosiem znajduje się w takiej komisji, takiej grupie zadaniowej, można by powiedzieć, której celem jest stworzenie martyrologii duchowieństwa polskiego, osób, które z zakonników i księży, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, aby pamięć o tych osobach, ich ofiarach nie poszła w zapomnienie. Wspólnie obaj księża salezjanie są autorami pięciotomowego wydawnictwa źródłowego, biograficznego Strat Martyrologii Polskiej, niezwykle ważny dla nas, dla badaczy, jako pewien punkt wyjścia, pewien punkt oglądu tej sytuacji, która miała miejsce w czasie II wojny światowej. Za swoją działalność ksiądz Jacewicz otrzymuje tytuł doktora teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jego prace trwają aż do śmierci. W 1985 roku umiera we Włocławku, pochowany jest obecnie w Aleksandrowie Kujawskim.
Bardzo serdecznie dziękuję. No, z tego, co powiedział nam pan doktor, wynika, że ten czas obozowy odcisnął bardzo silne piętno na dalszym życiu też księdza Wiktora Jacewicza, że starał się on na różne sposoby też upamiętniać tą ofiarę, którą wtedy polskie duchowieństwo i wszyscy inni ci, którzy zostali dotknięci tym obozowym losem, przeszli. W tej sytuacji pozwoliłbym sobie troszeczkę zainspirowany z jednej strony słowami pana doktora, z drugiej strony wcześniejszą wypowiedzią szanownego pana konsula zwrócić się właśnie do pana konsula z takim oto pytaniem, a jak ta sprawa wygląda w Niemczech? Czy te ofiary KL Dachau są upamiętniane, a jeśli tak, to w jaki sposób?
Tak, są. To jest taki proces ciągły, który trwa właściwie od zakończenia II wojny światowej. Władze bawarskie, bo KZ Dachau podlega tutaj jurysdykcji tak zwanej bawarskie miejsca pamięci, czyli Stiftung Bayerische Gedenkstätten, i ta fundacja zarządza spuścizną Dachau. Na bieżąco to wszystko jest administrowane i upamiętniane. Jednakże tutaj z punktu widzenia naszej Polski te miejsca pamięci wymagają ciągłej współpracy z partnerami niemieckimi i też docieraniu do odbiorcy niemieckiego w komunikacji dotyczącej ofiar polskich. Równocześnie istnieje Międzynarodowy Komitet Dachau, to jest Komitet International de Dachau, z przewodniczącym panem prezydentem Toma. Corocznie obchody bardzo uroczyste odbywają się w najbliższą niedzielę w okolicy 29 kwietnia. I to jest wielkie uroczystości, gdzie są reprezentowani politycy zarówno bawarscy, jak i niemieccy przy udziale byłych więźniów i mają te uroczystości niezwykle uroczysty charakter. Na miejscu oczywiście obozu koncentracyjnego jest ekspozycja stała upamiętniająca wydarzenia oraz tak zwana Izba Pamięci, gdzie znajdują się tabliczki upamiętniające grupy więźniów bądź pojedynczych więźniów, również więźniów męczenników, również księży oczywiście. Poza tym jesteśmy w chwili COVID-u, więc ta rzeczywistość COVID-owa, pandemii jest zupełnie inna. Od wiosny właściwie tereny obozu koncentracyjnego są niedostępne, ale generalnie rzecz biorąc obóz, pozostałości po nim są udostępniane wycieczkom zwiedzającym po uzgodnieniu terminu. Są przewodnicy, to wszystko jest finansowane ze środków Bawarskie Miejsca Pamięci. Również to, co ksiądz wspomniał, ofiary rzeczywiście nie były mordowane tylko na miejscu w Dachau, ale też w poszczególnych tutaj okolicach. Dachau, jeden z największych cmentarzy znajduje się w Flossenbürgu, który mam nadzieję upamiętnimy w przyszłym roku tutaj jako konsulat. Ale żeby jeszcze tak podkreślić nasze miejsce pamięci jako konsulat, dbamy o te miejsca pamięci. Na przykład 1 listopada właśnie byliśmy w Dachau złożyć wieniec i 1 listopada, abstrahując od zwyczajów, jakie panują 1 listopada w Niemczech, no to był jedyny wieniec polski upamiętniający, w ogóle nie polski, ale spośród wszystkich krajów 1 listopada złożony przed pomnikiem w Dachau.
Bardzo serdecznie dziękuję panu konsulowi za to niezwykle ciekawe rozwinięcie właśnie tego wątku pamięci, bo to jest no, swego rodzaju taki nasz wspólny obowiązek. Tutaj mówię w kontekście też tej informacji, którą podał pan doktor Sierchuła, ale no, dotyczącej tego, że ksiądz Jacewicz już od nas odszedł i odchodzi coraz więcej świadków, bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń i to teraz na nas, na tych kolejnych pokoleniach spoczywa właśnie ten obowiązek pamiętania.
Także tak, bardzo... tak, to jest niezwykle ważne. To musi być kontynuowane i nigdy nie można dopuścić do tego, żeby ktoś nas miał w tym wyręczyć. To jest nasz obowiązek.
Pełna zgoda. Myślę, że wszyscy, jak tutaj rozmawiamy z tą konstatacją pana konsula, się zgadzamy. A ja pozwolę sobie jeszcze na moment powrócić do postaci księdza Jacewicza i chciałbym zapytać księdza doktora o to, jakie znaczenie dla zgromadzenia księży salezjanów ma postać tego niezwykłego kapłana?
No, ksiądz Jacewicz po wojnie, tak jak pan doktor Sierchuła przypomniał jego koleje losy, koleje życia, był zaangażowany zarówno w pracę wychowawczą w tym początkowym etapie, później w duszpasterstwo, zwłaszcza na ziemiach odzyskanych. To trzeba podkreślić, że Salezjanie, odpowiadając na wezwanie kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, także Salezjanina, bardzo mocno odpowiedzieli na jego zaproszenie i przejęliśmy wiele parafii, często bardzo małych, na ziemiach odzyskanych. Tam ksiądz Jacewicz przez wiele lat pracował w charakterze proboszcza, duszpasterza. Natomiast no, jego postać najbardziej znana jest jednak historykom ze względu na badania nad martyrologią polskiego duchowieństwa podczas II wojny światowej. Ksiądz Jacewicz po śmierci księdza Wosia w zasadzie sam już dokańczał ich wieloletnią pracę, ale udało im się zgromadzić bardzo sporą spuściznę dokumentów. Przecież oni korespondowali z tymi wszystkimi duchownymi. Większość z nich żyła, tych, którzy przeżyli obozy. Więc w naszym archiwum ta cała spuścizna jest dostępna. Znajdziemy w niej bardzo wiele cennych dokumentów, z których, muszę powiedzieć, dotychczas niewielu historyków korzystało. Nieco ta sprawa się ożywiła w związku z procesami beatyfikacyjnymi męczenników II wojny światowej. Ale no, przez wiele lat wszyscy, jak tu jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, że próbowano wmawiać nam, że no już wszystko o wojnie zostało opowiedziane, że już wszystko zostało wydane. Nasza publikacja jest dowodem na to, że tak nie jest. I ona też pokazuje intelektualny wkład naszego zgromadzenia w te badania nad martyrologią i losami polskiego duchowieństwa w czasie II wojny światowej. No bo rzeczywiście na życzenie prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, to właśnie Salezjanie, ksiądz Jan Woś i ksiądz Jacewicz zajęli się gromadzeniem tych wszystkich materiałów, które w końcowym efekcie zaowocowało monumentalnym dziełem tych 5 tomów, które, tak jak wspominał pan doktor Sierchuła, są takim punktem wyjścia dla tych wszystkich, którzy chcą się zająć badaniami właśnie tej kwestii polskiej historiografii. Bardzo się cieszymy jako Zgromadzenie Salezjańskie i to też chciałbym podkreślić, że ta nasza współpraca, zwłaszcza z Poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, no jest bardzo owocna w ostatnich latach, że ona powoduje, iż te archiwa kościelne, tak troszkę może niedoceniane, mogą pokazać, jak wiele cennych dokumentów się w nich znajduje. Udało nam się wydać przecież nie tylko ten tom listów księdza Jacewicza, ale w ostatnich latach wspaniałe albumy o księdzu arcybiskupie Antonim Baraniaku, metropolicie poznańskim, przecież znaczna część materiału dokumentacyjnego, fotograficznego to właśnie z zasobów naszego archiwum. Pan profesor Konrad Białecki był jednym z współautorów tego pięknego dzieła. Poza tym też ze współpracą z Instytutem Pamięci Narodowej został wydany też wielki album o kardynale Augustie Chlądzie. Tutaj też znaczna część tego materiału, który został zaprezentowany, pochodziła z naszych archiwów i można powiedzieć, że nasza współpraca jest takim dobrym przykładem dla innych, że warto, bo w ten sposób pojawiają się niezwykle cenne, myślę, dla wszystkich historyków zajmujących się w ogóle dziejami Polski, bo te prace, o których mówiłem, dotyczą w przypadku przecież i księdza arcybiskupa Baraniaka i prymasa Polski, także bardzo szerokich kontekstów związanych nie tylko z historią Kościoła, ale także z dziejami Polski w XX wieku. Więc dla nas to jest bardzo niezwykłe wydarzenie, że książkę udało się wydać. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy ją przekazać do wszystkich naszych placówek, żeby przypomnieć tę postać naszego współbrata i też właśnie, żeby pokazać intelektualny wkład naszego zgromadzenia w polską historiografię dotyczącą martyrologii duchowieństwa w czasie II wojny światowej.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu doktorowi za tę niezwykle interesującą wypowiedź i jeszcze, no właśnie, pozwolę sobie niejako na kanwie tego, co ksiądz doktor powiedział, powrócić do bohaterki naszego dzisiejszego spotkania, czyli książki. Książki listy z KL Dachau Wiktora Jacewicza. Panie doktorze, tu zwracam się do pana doktora Rafała Sierchuły. Panie doktorze, jak pan oceniałby znaczenie tej książki dla historiografii polskiej zajmującej się w tym jej obszarze, który zajmuje się upamiętnianiem drugowojennych losów naszych rodaków?
Myślę, że to jest pozycja, która może szerokiego czytelnika zainteresować dziś bodźcem do własnych badań, czy tej spojrzenia na historię polskich ofiar obozów koncentracyjnych. Akurat w przypadku tej postaci i tej historii, to mówimy o jednym z reprezentantów blisko 1800 duchownych, którzy znaleźli się w obozie koncentracyjnym Dachau. Te osoby jak gdyby zostały zabrane też z terenów naszej tutaj lokalnej społeczności Wielkopolski, z kraju Warty, mówiąc szerzej, nomenklaturą niemiecką czasów wojny. To jest też, warto zaznaczyć, głos osoby, która przeżyła. Wiemy z dokumentacji, że ponad 7 tysięcy osób, Polaków na listach Dachau figuruje z informacją, że zostali oni zamordowani. 7 tysięcy. Być może ta cyfra, ta liczba nie przemawia do Państwa, no ale to jest, patrząc na statystykę, no, ilość mieszkańców znanej Szklańskiej Poręby. To jak gdyby całą tą społeczność zamordować, to jest tyle, co Polaków zginęło w obozie. To może w tym kontekście robi jakąś perspektywę może zbadawczą i zobaczyć, jak to wyglądało w tej, jaka to była hekatomba ofiar. Tak jak było tu wspomniane, obóz koncentracyjny w Dachau nie był sensu stricte obozem zagłady, ale Jest też, tak jak dzisiaj było to wspomniane, takim miejscem, obozem wzorcowym, który powinien nas utwierdzić w przekonaniach i w badaniach nad innymi obozami, nad naszą tragiczną spuścizną jako Polaków, którzy byli mordowani w wielu obozach koncentracyjnych, o których niestety coraz częściej zapominamy. Umierają świadkowie, umierają też zainteresowania. Jesteśmy pod obstrzałem pewnych narracji, które każą nam spoglądać zupełnie inaczej na naszą historię. I ta książka, może powiem górnolotnie, ale jest takim przyczynkiem, abyśmy my historię własnego narodu badali własnymi rękoma i wnioski swoje przekazywali poprzez różnego rodzaju instytucje, takie jak i różnego rodzaju formy, takie jak jakie wypracował sobie Instytut Pamięci Narodowej poprzez edukację, publikacje źródłowe, wystawy, wyjazdy. Ta cała infrastruktura medialna, którą posiadamy jako Instytut Pamięci Narodowej, również portale, również takie artykuły przyczynkarskie, myślę, że mają na celu to, o czym już dzisiaj było powiedziane, abyśmy o tej historii uczyli się z własnych badań i tą historię pozostawili w trwaniu i w rozwoju, abyśmy o tym nie zapomnieli. Oczywiście nasza historia, szczególnie ta historia, którą zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej od odzyskania niepodległości do transformacji w 1989, jest przebogata w różnego rodzaju elementy historyczne, dramatyczne. Natomiast moim zdaniem historia II wojny światowej jest w jakiś sposób teraz mniej popularna i być może takie publikacje źródłowe, kiedy oddajemy głos bohaterowi, który przeżył, który w tym przypadku pisał na bieżąco, opowiadał historię bieżącą, nie retrospektywną, tylko opowiadał to, co się dzieje, będzie takim elementem trwałej budowy naszej pamięci historycznej.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze. Miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Ja pozwolę sobie jeszcze zapytać szanownego pana konsula, jeśli wolno, o tą perspektywę w pewnym sensie polsko-niemiecką, tak, z racji pełnionej funkcji. Jak szanowny pan konsul widziałby możliwość podejmowania jakichś nowych działań, nowych projektów, które pozwoliłyby tej pamięci historycznej przywrócić pewnego rodzaju taki blask polegający na tym, że cieszyłaby ona się większym niż dotychczas zainteresowaniem, szczególnie ze strony przedstawicieli tego młodszego pokolenia. Czy tutaj pan konsul widzi jakieś możliwości związane ze sprawami formalnymi, z kwestiami wprowadzenia nowych form właśnie upamiętnienia? Jestem niezwykle ciekaw i myślę, jak wszyscy widzowie, tej opinii szanownego pana konsula na ten temat. Co możemy zrobić?
To są kwestie fundamentalne, muszę powiedzieć. Ja nie jestem historykiem, a więc książkę przeczytałem troszkę z innego punktu widzenia, nie badacza, a osoby zainteresowanej rzeczywistością, jaka się działa w Dachau, tym bardziej, że miałem do czynienia z listami oryginalnymi, które wysyłał dziadek mojego przyjaciela w Warszawie do swojej rodziny. I miałem możliwość konfrontacji oryginalnych listów z tymi listami, które są opublikowane w książce. Więc to jest jedna niezwykle ciekawa dla mnie taka rzecz, takie doświadczenie bardzo fizyczne z listami. I traktuję tą publikację jako coś, co w naukach ścisłych można powiedzieć badanie podstawowe. Ale te badania podstawowe mają olbrzymi wpływ na to, co się dzisiaj dzieje. No, teraz rozmawiamy dzięki rozwiązaniom informatycznym, telekomunikacyjnym, właśnie dzięki badaniom podstawowym w matematyce czy w fizyce, tym fundamentalnym, dzięki którym można opisać algorytm albo zachowanie się gdzieś tam elektronu w mikroprocesorze. I teraz my musimy sięgnąć rzeczywiście po nowe narzędzia, żeby tego typu publikacje mogły znaleźć ujście w jakimś kanale komunikacyjnym, tak jak teraz dzisiaj rozmawiamy. Uruchamiamy pewien jakiś kanał, jakiś przekaz, który jest szerszy niż dosyć taka zamknięta publikacja dla historyków. I teraz mnie bardzo chodzi o to, żeby w miarę możliwości sięgać po nowe narzędzia, nowe techniki, dlatego rozmawiamy, prawda, z IPN-em, z Instytutem Pileckiego, żeby to upubliczniać i podawać w możliwie atrakcyjnej formie też dla młodych ludzi, którzy, no nie wierzę, żeby sięgnęli po tego typu publikacje, ale na kanwie tej publikacji można budować, malować ten obraz faktyczny rzeczywistości w Dachau, czy okupacji, czy pamięci historycznej. Dość powiedzieć o tym, że jeden z najsłynniejszych filmów dotyczących ratowania ludzkiego życia podczas II wojny światowej, no to jest obraz Hochstaplera, który zrobił karierę w Krakowie, czyli Oskara Schindlera, prawda? I ten obraz zawładnął wyobraźnią popkultury. To był Hochstapler, któremu się tak naprawdę uratowało zrobić coś dobrego w życiu. A my tu mówimy o ludziach, którzy całe życie poświęcili dla budowania dobra. No jednak Hochstapler zawładnął, jak to zwykle bywa, wyobraźnią, a my musimy zadbać o to, żeby ci też święci męczennicy, ale też osoby świeckie, które tak jak Pilecki, jak inni, jak pani Sendlerowa, poświęcili swoje życie i ratowali nie 1000 czy 2000 ludzi. Zresztą to trudno tutaj w ogóle mówić o liczbach, bo każde uratowane życie jest ważne, prawda? No ale na przykład jak grupa Ładosia, grupa berneńska, prawda? No to też jest przykład, który musimy w świecie propagować i głośno o nim mówić.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie konsulu. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Mając nadzieję, że ta nasza dzisiejsza wymiana zdań, debata, pochylenie się nad publikacją przybliżyły Państwu zarówno postać księdza Wiktora Jacewicza, jak i bolesne karty z dziejów polskiego duchowieństwa. Pragnę bardzo serdecznie podziękować naszym dzisiejszym gościom, a byli nimi pan konsul RP w Monachium, Jan Malkiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję, panie konsulu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, salezjanin. Bardzo serdecznie dziękuję, księże doktorze.
Dziękuję również za piękne spotkanie.
Oraz pracownik Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Rafał Sierchuła. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Dziękuję.